Do czytania, do czytania, do czytania, do czytania.
Ostatnio znalazłem u siebie stary, był taki atlas geograficzny, który mam, chyba był jeszcze atlas geograficzny mojej mamy, taka książeczka czarna. Było coś takiego, atlas geograficzny świata w książce. I znalazłem, że jak byłem mały, to rzeczywiście ten atlas czytałem i nawet mam ołówkiem, wyrysowałem sobie miejsce, gdzie chcę pojechać. No i to było właśnie tam. I to o tyle takie ciekawe, bo spojrzałem, tam pojechałem, ja zapomniałem o tym. Myślałem, rzeczywiście tu byłem. Pamiętam, że Konrad na przykład, chyba w Jądrze Ciemności albo w Dziennikach, chyba Jądro Ciemności tak zaczyna, że mówi, stałem jako dziecko przed mapą Afryki i widzę białą plamę, która wypełniała centralną część tej Afryki i rzekę Kongo, która wiła się jak wielki, oślizgły wąż, jakoś tak to napisał. I powiedziałem sobie, że chciałbym tam, to jest to miejsce, do którego pojadę. I potem jak był na tym statku, który go wiózł w Kongo, pisał, że wygląda na to, że moje marzenie się spełniło. Nie wiem, czy marzenia powinny się spełniać. Coś takiego. No to u mnie to było tak podobnie. Bardzo jakoś mnie to miejsce ciągnęło, interesowało. Może dlatego, że jest takie, no oczywiście mówi się, że jest takie bardzo białe, takie niezbadane. Oczywiście jest zbadane, przebadane na wszelkie możliwe sposoby, ale na pewno jest bardzo odludne. I kiedy człowiek doświadcza tych przestrzeni, które nie są zamieszkałe, to jest też naprawdę bardzo, bardzo dziwne doświadczenie, kiedy widzi się, my jesteśmy przyzwyczajeni do czego innego, a tam ogromne połacie, które nie są zasiedlone przez człowieka, może nigdy nie były, może nie nadają się do tego, może nikt, żaden z ludzi nie chciałby tam żyć, ale są tam takie miejsca, ogromne przestrzenie, które właściwie tylko są, ale nie potrzebują ludzi, w żaden sposób nie potrzebują. Nie, tam świat, są miejsca, świat, nie są po prostu zainteresowane ludźmi, w żaden sposób. Oczywiście można by sobie zadać pytanie, jak nie ma tam ludzi, to kto tam jest? Prawda? Pytanie zawsze, które mnie się nachodzi, na przykład, a Bóg jest tam, jak nie ma ludzi. No, ale to tak na marginesie, no nie? A w rzeczywistości miałem taki, jakiś ciągnął mnie tam, pojechałem. Potem znowu pojechałem, bo fajnie, ciekawie. I zacząłem, to jest takie bardzo miejsce, w które się wpada, bardzo rozległe. Teraz w sierpniu muszę pojechać na Czukotkę. Chcę pojechać na Czukotkę, bardzo chcę. Ale też muszę z powodu tego Podchorskiego właśnie, który zostawił kolekcję w muzeum.
Teraz, kiedy pan wraca tam, nie wraca pan w sprawie kolejnej książki, chociaż kto wie, tylko jest to bardzo konkretny projekt związany z Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Więc tym razem w przeciwieństwie chyba do tych pierwszych wyjazdów jedzie pan po coś konkretnego, po bardzo konkretną wiedzę, ale pewnie przywozi pan rzeczy, których się pan nie spodziewał tam znaleźć.
Muzeum Etnograficzne w Krakowie, ono ma dość taką rozbudowaną kolekcję rzeczy z Syberii z XIX wieku, które zostały przywiezione przez różne osoby. To jest XIX wiek. Część z tych osób oczywiście miała związek z zsyłkami różnego rodzaju. Część pojechała dobrowolnie na Syberię i sami przywozili różne rzeczy stamtąd. Ale jest to bardzo ciekawy, taki ogólny zbiór, który reprezentuje praktycznie większość tych narodów, które tam żyją w Azji Północnej. Ale nie było zbyt wielu informacji. Niekiedy w ogóle nie było informacji. Czasami te informacje były po prostu nieprawdziwe. Więc Muzeum Etnograficzne zaczęło taki projekt rzeczywiście, takiego jakby ukontekstowienia tych rzeczy, czyli pojechanie, zapytanie, co takiego, co to jest, próba dowiedzenia się, zarejestrowanie jakichś kontekstów rzeczy. Bardzo ciekawe historie wychodzą, naprawdę bardzo. Od tego, bo na przykład część rzeczy jest Benedykta Dybowskiego. I pamiętam, że to jest taki najświeższy, niedawno wróciłem z Kamczatki, bo Dybowski właśnie przywiózł rzeczy z Kamczatki od Ewenów. Państwu opowiem historię, gdzie Dybowski jeszcze zostawił, przywiózł piękne i bardzo unikatowe ubrania Ewenów z XIX wieku z Kamczatki. Ale co było w ogóle niezwykłe, Dybowski też sfotografował Ewena, który mu te rzeczy podarował w tych rzeczach, które są w muzeum. Dybowski zapisał: Gawryło Prokopiewicz Ulewul, Ewen, z takiego miejsca. Więc ja w to miejsce pojechałem, spotkałem innych Ewenów, pokazuję im zdjęcie, mówię im: Czulewul, takie nazwisko, widzieliście, znacie, był tu taki. No i Ewenowie mówią: nie, To nie jest ewańskie nazwisko. On się pomylił. To niemożliwe. Nigdy. Zaczęliśmy wymieniać dziesiątki nazwisk Ewenów. Nie ma takiego nazwiska ewańskiego. Nawet nie ma takiego przezwiska. Aż w końcu doszedłem u jednej starszej pani, która spojrzała mi głęboko w oczy i powiedziała, nie ma takiego nazwiska, ale jest takie słowo. Uciulewul. I wiesz, co ono oznacza? Ja pytam, co? Znacza... Jakby to powiedzieć, znaczy, mam cię dość. Oznacza, mam cię dość. Po ewańsku. Tak więc jest to dość zabawne i wspaniałe, bo tak naprawdę pokazuje, że ludzie rdzenni to nie były takie, bo czasami chuliganili tym etnografom w papierach, więc bardzo poważnie napisane nazwisko okazuje się nie do końca być nazwiskiem i więcej mówi tak naprawdę o badaczu niż o samym panu, który go poinformował, jak ma nazwisko, prawda? Zresztą ja powiedziałem, mam cię dość, ale jest to mniej cenzuralne. Ale też są cała masa naprawdę innych bardzo ciekawych rzeczy, jak na przykład w muzeum jest... były niesamowite ubrania, które w jakiś sposób udało nam się zidentyfikować jako niemieckie. Czapa z rosomaka z miedzianymi kołami, takimi niesamowita rzecz i taki płaszcz z futra psa i renifera. I bardzo, to zajęło trochę i też byłem tam u Niemców. W podobnych instytucjach jak muzeum w Petersburgu, tam w ogóle nie było takich obiektów. Przywiózł je Izydor Sobański, człowiek, o którym też bardzo niewiele wiadomo. I przywiózł oprócz tego stroj, czyli tej czapki z rosomaka i tej futra z psa, przywiózł też, i to zostało zidentyfikowane jako żeński komplet stroju, przywiózł też ubranie męskie, ewidentnie męskie, niemieckie ubranie. I dopiero tam u Nieniek dowiedziałem się, że to, co on ze sobą przywiózł, to jest strój ślubny dziewczyny. To jest strój, który był używany tylko dawno, już dawno tego nie używany i właściwie trudno jest znaleźć jakąkolwiek analogię. Była jedna, za którą pojechaliśmy nad Morze Barentsa, która spłonęła, więc została już tylko pamięć o tym. Okazało się, że Sobański przywiózł strój ślubny dziewczyny niemieckiej i pytanie... I Nienki oczywiście mówią, takich rzeczy nikt by mu nigdy nie sprzedał. Pytanie, skąd wziął strój ślubny niemieckiej dziewczyny Izydor Sobański? I same Nienki mi mówiły jedno możliwe rozwiązanie. Czy miał żonę Nienkę? Ja z taką nadzieją musiał się zakochać w Nieńce. A ona mówi, na pewno ją kupił za wódkę. Wychodzimy od rzeczy zupełnie zidentyfikowanych, pojawiają się historie, już nie mówiąc o innych obiektach, jak kultowe figurki selkupskie, które w ogóle nie było wiadomo, że są kultowe i że selkupskie. Natomiast odkrywa się cała historia tych akurat figurek, ich działania. I w momencie, kiedy wychodzimy od obiektów i rzeczy, wracam po dwóch wyjazdach właśnie do selkupów i pobytach tam u nich, z informacją, że słuchaj, ale to one są żywe. One nie są martwe, tak jak ci się wydaje, one są żywe. Traktuj je dobrze. No więc siadam w magazynie, patrzę na pudełko, gdzie leżą i myślę sobie,
Znaczy, że wciąż jeszcze mają to działanie, które miały?
Zawsze mają, nigdy go nie tracą. Dlatego, że one zostały ożywione przez szamana i zawierają w sobie część jego mocy. I one nigdy jakby nie umierają. Dopóki fizycznie się nie rozpadną. A biorąc pod uwagę, że zostały obiektem chronionym przez Muzeum Państwa Polskiego, to prawdopodobnie nigdy się nie rozpadną, nie zostanie im dana to szansa, prawda? Bo jest konserwacja i są przechowywane profesjonalnie, więc w ten sposób być może muzeum zagwarantowało im nieśmiertelność.
No ale to kontakt z nimi też ma jakieś konsekwencje, proszę pana.
Bardzo możliwe, tak. Ale i mam taką dość rozbudowaną instrukcję. Jak ewentualnie do nich się odnosić, żeby było w porządku.
Nie boi się pan?
Pracuję się z ludźmi. Jest wszystko bardzo skomplikowane, dlatego że tak na przykład te małe społeczności, bo w ogóle dlaczego my rozmawiamy o Syberii? Dość ciekawe, prawda? Moglibyśmy sami siebie zapytać, o co nam chodzi z tą Syberią? Czego my od tej Syberii chcemy tak naprawdę? A fakt jest faktem, że Syberia, ogromnym jakby takim, taka mityczna ziemia, do której ciągną. Ja mam wielu znajomych, rosyjskich etnografów. Oni mówią, a paszliwo na tej Syberii, wszystkich etnografów stamtąd trzeba wykopać, wywalić, zamknąć, zostawić tych ludzi w spokoju. Niektórzy tak mówią, ale to są oczywiście wyjątki, bo większość badać. No ale co znaczy badanie ludzi? To znaczy co? W Radcie, w osadzie selkupskiej, społeczność Selkupów została tak straumatyzowana przez etnografów, że oni jak słyszą, że ktoś jest etnografem, to właściwie no nie tyle, że nie chcą mówić, co uciekają i regulują po prostu domy. Dlatego, że praktyka była taka, że wiele rzeczy od nich zabierano po prostu. Te rzeczy są w muzeach, stroje szamańskie na przykład. Co zadziwiające, bo są rzeczy, które zostały wzięte bez zgody, z ogromnymi konsekwencjami dla ludzi, którzy oddali te rzeczy, którzy po prostu złamali tabu. Sankcja za złamanie tabu jest jedna. Bardzo dużo tragedii, rzeczywistych tragedii zostało spowodowanych właśnie przez etnografów tam. One są te rzeczy w muzeach w tym momencie, wiem gdzie, kto je oddał, jak zostały pozyskane, nie będę może tutaj tego tematu ciągnął, ale to są bardzo takie traumatyczne sprawy. Dlatego no, trzeba uważać się z ludźmi bardzo. Bardzo trzeba z ludźmi uważać.
Jeśli chodzi o rzeczy, o których pan powiedział, jest taki fragment w Kugarze. Chciałabym zwrócić państwa uwagę na ten fragment, jeśli będą państwo pochłonięci lekturą. Pan dzisiaj w czasie tego wieczoru bardzo często powtarza, to tak jak u nas, to tak jak u nas. I ten fragment, kiedy do niego doszłam, mnie otworzył oczy, że to wszystko jest tak jak u nas. Jest taki moment, kiedy rozmawia pan z Tatianą, gospodynią w czółmie, w tym namiocie, w którym pan mieszka, o szczęściu. Ona mówi, że ma szczęście, bo i tu wyjmuje taką specjalną kość renifera, tak?
Wtedy tego nie wiedziałem, co to jest, ale teraz już wiem.
Jakby pan zechciał to...
Zgłębiłem literaturę etnograficzną. Aha.
Co to jest?
To jest coś, co oni nazywają po rosyjsku olienne jest ciastie. To znaczy, to jest talizman, rodzaj talizmanu, ale chodzi tak naprawdę o, naukowcy to już przebadali, chodzi o taką grudkę, która się formuje w szyi renifera. Więc jak się renifera zabija, to jak się znajdzie coś takiego, to jest uznawane za wielki, zwłaszcza, że to ma często różne kształty, za wielki, no, taki rodzaj talizmanu i się jest to przechowywane. Nie powinno się tego nikomu pokazać, zresztą Tatiana mi tego nie pokazała, no i tego już w tym momencie nie żyje, mogę powiedzieć.
Bo to jest opowiadanie, nie reportaż.
Tak.
Więc możemy...
Chociaż może, nie, myślę, że nie ma sensu się za bardzo czepiać tych gatunków, bo ja się w tym gubię sam, ale wydaje mi się, że to jest opowiadanie. No, nie wiem.
Do gatunku za moment dojdziemy, chciałabym chwilę jeszcze o tym szczęściu. Natomiast bohater opowieści, czyli Andrzej, jak nazywają pana gospodarze?
Nazywali też Angel.
I Andriusza Czulej bardziej. Pan natomiast wyjmuje inny przedmiot i pokazuje, że pan ma szczęście, bo też ma pan talizman. To był woreczek z lnem. Rzeczy najpierw są, a potem znaczą. W zależności od tego, jakie znaczenie im nadamy, taką rolę odgrywają w naszym życiu.
Tak, to prawda. Każdy ma przecież takie sprawy ze sobą. Ciekawe, że teraz jak byłem u Ewenów, dlatego że taką zagadką tych strojów, które mamy eweńskich, jest to, że mają zaszyte w połach takie kieszonki skórzane z kamyczkami w środku, takimi płaskimi kamyczkami. I ja odkryliśmy to, jakoś nikt na to nie zwrócił uwagi. A to są wspaniałe rzeczy i no i te kieszonki. Pytałem etnografów, którzy są specjalistami w Petersburgu, co to za kamyczki tam są wszyte. Etnografowie mi mówią, dla ciężkości, co tam wiatry są zimno, to muszą kamyczki obciążać te stroje. Tylko, że te stroje w ogóle są bardzo ciężkie same w sobie, a kamyczki bardzo lekkie. Mówię, no dobra, nie będę się tutaj z nimi wchodził w spory, bo oni wiedzą więcej, są mądrzejsi. No i jedną rzecz przywiozłem od Ewenów, którzy mi podarowali ją. I to był kamyczek. Podarowali mi, weź to dla siebie. No więc wygląda na to, że nie do końca chyba chodziło o tylko o obciążanie tych ubrań, tylko oni po prostu też przykładają wagę do pewnych spraw. A to zwłaszcza, że one są o tyle charakterystyczne, że akurat ten, który mi podarowali, to był skamieniałe drzewo.
Świat składający się z ciszy, z dźwięku ognia. Chciałam powiedzieć z dźwięku tajgi, ale tajga, której spędził pan dużo czasu, za dużo dźwięków zdaje się nie wydaje, prawda?
No nie, właściwie w ogóle nie wydaje dźwięków. Dlatego, że tam jest, jak jest zima, to nie wydaje dźwięków, bo jest bardzo dużo śniegu najczęściej. A jak jest lato, to jest dużo mchu mokrego, który też jak gąbka tłumi dźwięki. I też nie ma za wiele osób, które mogłyby, ani nikogo, kto mogłoby te dźwięki wydawać, bo większość zwierząt, które tam żyją, są takie ciche. A dodatkowo, oczywiście ludzie są najbardziej hałaśliwi. I zwłaszcza ostatnio większość osób, które mieszkają tam głęboko w tajdze, na przykład też generuje dźwięki cywilizacyjne mocno, ponieważ jak zapada noc, to wszyscy odpalają takie generatory prądowe, diesel, które robią drrr. I przynajmniej dopóki jest potrzebny prąd, dopóty ten dźwięk jest cały czas jakby ktoś wiercił w mieszkaniu obok. Więc trudno się odnaleźć to, ale w pewnym momencie oczywiście z powodów tam oszczędzania paliwa w końcu jednak ta cisza musi zapaść. No i wtedy jest cicho. Bardzo.
Nie tak znowu całkiem, bo na przykład słychać ogień. Dźwięk ognia to jest taki dźwięk, który przypominał mi trochę dźwięk zegara w kuchni mojej babci. Mam takie wrażenie, że kiedy on cykał i kiedy bił, to świat miał jakiś określony porządek. Ten dźwięk ognia, bardzo wybijający się na pierwszy plan i przechodzący ze sceny na scenę, jest czymś takim, co jest czymś stałym, wokół czego organizuje się i porządkuje życie. Czy to jest jeden z tych ważniejszych dźwięków w tamtym obszarze?
Tak, dlatego, że, znaczy tak, to ma pani rację. Rzeczywiście też tak na to patrzę. Zwłaszcza, znaczy zależy też właściwie o czym i o kim mówimy, ale ogień, przynajmniej dla Ewenków czy dla Ewenów, on nie jest, zresztą w ogóle ciekawe czym jest ogień, prawda? Gdybyśmy się zastanowili, jest najprostszą do uzyskania przez nas wszystkich żywą energią, bo tak naprawdę czym jest ogień? Jest czymś, co się rusza, co się rodzi, co umiera, gaśnie, może się bardzo rozprzestrzenić, trzeba go kontrolować. Dla ludzi, przynajmniej tych, o których mówimy, ogień ma swoją autonomię i ci ludzie, u których ja byłem, Ewenkowie, a ostatnio też Ewenowie, mają w tradycji rozmowę z ogniem i oni ognia słuchają, zadają mu pytania, ogień odpowiada, jeśli się go umie słuchać, potrafi ostrzec przed przyjściem kogoś złego, według nich. Ale też potrafi przekazać dobrą jakąś nowinę. Ogień też potrafi być bardzo mściwy. I tak na przykład Selkupowie sami mi opowiadali taką opowieść o tym, jak ogień został obrażony przez jedną z kobiet i zgasł. Ona poszła do sąsiedniej ziemianki, bo Selkupowie jeszcze do dzisiaj mieszkają w ziemiankach, w tajdze niektórzy. I zaraz jak weszła, to ogień też zgasł. I w pewnym momencie w ten sposób zagasiła wszystkie płomienie w obozie. No i tu się przydał szamanka, która porozumiała się z panią ognia i dogadali się, dobili targu i kobieta musiała złożyć jakby w ofierze swoje dziecko i ogień znowu zaczął płonąć. Więc ogień nie jest rzeczą. Ma swoją własną opiekunkę, ma swoje własne zdanie i duszę. No.
Nie zareagował zbyt przychylnie na pana przyjazd.
Początkowo. Potem już mnie może polubił. Przynajmniej jeśli mówi o tych czasach, z których pochodzi Gugara książka.
Ogień nie zareagował przychylnie, co spostrzegli gospodarze naszego gościa. Kazali panu wtedy się wkupić w łaski i bóstwa. Posłuchał pan ich, żeby nie robić sobie kłopotu?
Zawsze tak robię. Zresztą jest to coś, co jest bardzo charakterystyczne w ogóle dla całego obszaru azjatyckiej części północnej Rosji, że jest ciągłe dobijanie targu z jakimiś tam istotami. I bardzo ważne tutaj jest ta relacja daru. Trzeba, nie można poprosić, bo się nic nie dostanie, trzeba to kupić, trzeba podarować, trzeba obłaskawić jakoś duchy. No i robi się to, a zwłaszcza, ale robi się to w sposób bardzo prosty, bardzo symboliczny. Znaczy do tej pory, co prawda, niekiedy w różnych przypadkach składa się na przykład ofiary z głów reniferów, ale najczęściej to są po prostu papierosy, kopiejki, monety, które po prostu chodzi o gest, chodzi, żeby duchy pamiętały, że coś się dla nich zostawiło. I, no bo jak się nie zostawi, to może być źle. I wszyscy to robią, więc nie ma powodu. Jeśli wszyscy to robią, a wszyscy ci ludzie są poczytalni, są inteligentni, więc naprawdę nie ma powodu, żeby to podważać.
Wie pan, kiedy czytałam to i zdałam sobie z tego sprawę, to pomyślałam sobie, że to bardzo prosta sprawa, dogadać się z duchem i mieć go po swojej stronie. Bardzo szybko to wytłumaczyli panu gospodarze. Dużo trudniejsza sprawa z człowiekiem. I tu chciałam pana podpytać, wypytać, poprosić o opowieść, dlatego że my czytając Gugarę jesteśmy już z panem u nich. Jest pan przez nich zaakceptowany. Mieszka pan z nimi w namiocie, w czumie. Ale jak to się dzieje? Pytam z punktu widzenia osoby, która boi się otworzyć obcym drzwi. Pytam z punktu widzenia tego świata, z którego pan wyjechał do tajgi, a później zamieszkał pan po prostu z rodziną w niewielkim namiocie. Gdzie przebiega granica między swoim a obcym? Czy też nie ma takiej granicy?
Żyjemy wszyscy w tym samym świecie, prawda? To nie są różne światy. Od nas zależy. Myślę, a zresztą każdy etnograf tak naprawdę, nawet student, ostatnio na przykład, bo w tym momencie dość dużo zajęć moich jest związanych z Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Z różnych względów musieliśmy zdobyć dzieżę. Dzieża to jest takie naczynie, które dawniej robiono chleb na wsi. Jest chlebkowe. No więc kupiliśmy to naczynie na Allegro w internecie. Tylko pan, który nam sprzedał to naczynie, mówi, on jest z Rakszawy. To jest taka dość bardzo duża wieś tak naprawdę, nie tylko Rzeszowa. No ale my koniecznie chcieliśmy dotrzeć do osoby, której ta dzieża była. Więc pojechaliśmy tam do tej Rakszawy i natychmiast przekroczyliśmy tą granicę. Natychmiast, dlatego też w Polsce też jest to możliwe. W każdym razie ludzie są otwarci, ludzie są dobrzy ogólnie, a tam, jeśli mówimy o takich miejscach, gdzie jest po prostu mało ludzi, no to nie da się człowieka jakby całkiem zignorować. Inne są relacje w momencie, kiedy jest po prostu dużo ludzi, myślę, gdzieś. A wtedy my się tych ludzi jakoś boimy ogólnie, nie wiem. A tam człowieka raczej nikt się nie boi. Człowiek jest jakimś takim, no, czymś pozytywnym dla drugiego. No nie zawsze, no, czasami nie, ale takie jest ogólne podejście. Jest taka gościnność, to się nazywa. Chociaż takie strasznie oklepane słowo, ale istnieje coś takiego. Inna sprawa, że jest to bardzo niebezpieczne. Bardzo fajnie się otworzyć, a mówię o nich. Ale konsekwencje tego otwarcia czasami są, to czasami różne, zależy od kogo przyjmują. Następstwa tego są bardzo różne, najróżniejsze. Być może to, że przyjęli na przykład mnie, też spowodowało jakieś konsekwencje, którym oni może nie do końca byli zadowoleni czy szczęśliwi. W języku ewenkijskim nie ma słowa na do widzenia i na dziękuję. Nie ma takiego słowa, takich słów.
Porozmawiajmy o języku w takim razie. Porozumiewa się pan z nimi po rosyjsku?
Tak, po rosyjsku. Ja nigdy nie miałem takiej mocy, żeby się ewenkijskiego uczyć. Zwłaszcza, że w tym momencie bardzo bym chciał. Może kiedyś to nastąpi. Oni wszyscy porozumiewają się po rosyjsku. Oczywiście zależy od miejsca, bo to jest naród, który jest w różnych miejscach, bardzo rozrzucony po całej tak zwanej Syberii. Są miejsca, gdzie więcej osób posługuje się swoim rdzennym językiem, a są miejsca, gdzie w ogóle. Akurat to miejsce, z którego pochodzi akurat ten tekst, jest miejscem, w którym bardzo niewiele osób już mówi swoim językiem.
Swoją drogą to bardzo ciekawe, jeśli nie ma słowa dziękuję, czy braki pewnych słów mogłyby być powodem do opisywania pewnych cech charakterystycznych dla tej kultury?
Chyba raczej chodzi o to, że w ogóle nie ma tam, ta kultura, przynajmniej to, z czym ja się zetknąłem, to jest raczej kultura faktów dokonanych, działania, robienia, bardziej niż wyrażania wdzięczności przez dziękowanie wielokrotne. Tak, my jesteśmy chyba przyzwyczajeni, że trzeba za coś podziękować, bo wtedy jakby dajemy znać tej osobie, że jesteśmy wdzięczni, a tam odbywa się to w inny sposób. A nawet wylewne dziękowanie jest traktowane z ogromną podejrzliwością.
To jak się wyraża wdzięczność?
Są sposoby na wyrażenie wdzięczności, choćby nawet wystarczy spojrzeć w odpowiedni sposób. Ale nigdy nie robi się tego wylewnie.
Są być może etnografowie, znają tak doskonale język, że jadą do określonej społeczności i nawet uczą tych, którzy tam są, tego języka. To jak to jest tak naprawdę? Czy to nie jest przypadkiem czasem tak, że to naukowcy stwarzają sobie jakiś świat na własne potrzeby albo na potrzeby naukowych rozwiązań, które ma niewiele wspólnego z tym światem, z którego podobno te nauki wychodziły?
Znaczy, ja też nie jestem tutaj jakby w żaden sposób człowiekiem, który może zrecenzować pracę naukowców, którzy naprawdę dużo wspaniałych rzeczy robią. Natomiast tak, naukowcy tworzą modele rzeczywistości. Myślę, że wszystkie różne gatunki naukowców i dziedziny naukowe tworzą modele rzeczywistości. Etnografowie też tworzą modele rzeczywistości. Naprawdę też tutaj jakby nie jestem, to nie jest książka naukowa, ja też bardzo w to nie wchodzę w te tematy, ale zadziwiające jest to, że bardzo specjalistyczni i bardzo wnikliwi etnografowie radzieccy badają te języki już bardzo wnikliwie od 70-80 lat, a one właściwie już w tym momencie są w stanie zaniku w większości. To nie działa w ten sposób. Oczywiście wspaniale, te języki są zapisane, prawda? I w ten sposób już nigdy nie zginą, ale z jakichś powodów też zawsze sobie zadawałem to pytanie. Z jakichś powodów to nie wpływa na to, że ludzie chcą nimi rozmawiać. Ludzie chcą się komunikować. Ludzie używają rosyjskiego, przynajmniej tam. Nie wszyscy oczywiście. I zależy od narodu, bo tam jest dużo narodów. Są w różnym stopniu używające swojego języka rozmaicie. No ale jeśli mówimy tutaj w przypadku ewenków, tutaj, bo mówimy o Gugarze, no to, ale to też nie jest ich wina, bo jeśli na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę, że języki pokazują świat, w którym się zajmujemy, tam bardzo wiele słów, ten język ewenkijski jest związany z sposobem życia. Jeśli ten sposób życia odchodzi, trudno jest przekazać pewne treści w tym języku, więc trzeba przejść na język, dla którego ten sposób życia jest właściwy, czyli na przykład na rosyjski. I oni to robią, bo na przykład jak znajdują się w tajdze, często słowa same przychodzą, ewenkijskie na przykład, ale we wsi, w osadzie oni natychmiast przychodzą na rosyjski w większości. Zresztą akurat jeśli mówimy o osadzie, w której ma miejsce akcja książki, tam właściwie już nie ma o czym mówić, bo tam jakby to światełko zgasło, jeśli chodzi o język. I stało się to parę lat temu. No też nie chcę za bardzo wchodzić, bo zrobi się bardzo smutno, ale po prostu ostatnia osoba młoda, która mówiła, zginęła w takich tragicznych okolicznościach, więc tam po prostu już nie ma tego i tyle. W szkole oczywiście naucza się języka ewenkijskiego, ale z tym też jest problem, bo ci ludzie mają bardzo wiele różnych dialektów. To jest ogromny teren. I te dialekty, one ze sobą się nie komunikują bardzo często. Są trudno zrozumiałe dla innych ewenków. A tworząc wspólne podręczniki, bazuje się na jednym rodzaju dialektu, więc dziecko uczy się w szkole, przychodzi do domu, próbuje coś powiedzieć do dziadka, dziadek go nie rozumie i mówi mu, a dobra, to już lepiej po rosyjsku, tak się dogadamy, bo po ewenkijsku to ja cię nie rozumiem. Oczywiście tak było bardzo mocno za czasów sowieckich, więc jest to taki mechanizm takiego zadbania o nich, że aż prawie do śmierci dbali o nich właśnie w ten sposób, że zmuszali ich na przykład do uczenia się dialektów, które są dla nich obce. Na szczęście istnieje w tym momencie oczywiście ruch, jeśli już mówimy o tych etnologach, ludzi, którzy działają wśród lokalnych społeczności, tworzą na przykład słowniki oparte o konkretną wieś, konkretną dolinę, charakterystyczne słowniki. Jakoś się to kręci, ale to jakby się nie kręciło, to moje osobiste doświadczenie, ostatnio dość dużo jeżdżę w tamte strony, no to wszędzie wygląda podobnie. Po prostu młodzież coś rozumie, ale już nigdzie nikt nie mówi. Czy to po selkupsku, czy po ewenkijsku, czy po ewańsku, czy po koreacku, czy po itelmeńsku. Nie ma tego. To się robią takie języki bardzo, bardzo, bardzo odległe dla nich.
To jak szybko zachodzą te zmiany, jest taka scena w filmie, kiedy pana bohaterowie oglądają program i są wśród tych, którzy oglądają, tacy, którzy rozpoznają nawet ludzi, których doskonale znają, znali kiedyś na tym filmie, ale są też tacy, którzy widzą renifery przechodzące przez rzekę, dziwią się, że renifery potrafią poruszać się w wodzie. Renifery, czyli coś, wokół czego tak naprawdę ta kultura, ta społeczność się budowała. Jest to dla nich już jakaś egzotyczna sytuacja.
Tak, dla niektórych osób tam to, co kiedyś było, no ale to jest trochę tak jak i u nas, no tak jak siew zbóż, nie wiem, oranie i tak dalej. Dla nas też w tym momencie jest już odległym kulturowym wspomnieniem. Tak samo i tam to odbyło, ale nie wszędzie oczywiście. Na pewno renifer jest tam rodzajem takiego zwierzęcia mitycznego w nowej mitologii. Takiej, która mówi, wszyscy kochają renifery, wszyscy powtarzają, że bez reniferów nie ma ewenków, bez reniferów nie ma selkupów, bez reniferów nie ma ewenów i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo mało osób w ogóle chce mieć z tymi reniferami naprawdę coś wspólnego. I to jest trochę tak, jak te tatuaże tej mumii z epoki pazryckiej, gdzie odkryto neolityczne mumie, gdzie to było na Altaju, gdzie ludzie mieli wytatuowane renifery na sobie, na ciele. Ale wykopaliska archeologiczne jakby udowodniły, że ci ludzie zajmowali się hodowlą koni, a nie reniferów. Więc jakby te renifery dla nich już wtedy były czymś w rodzaju takich mitycznych stworzeń, które były być może świadectwem ich wcześniej jakby takiego dziecięctwa. Bo w ogóle renifer jest towarzyszem ludzkości od bardzo, bardzo dawna. Chyba w ogóle jako pierwszy został udomowiony. I pierwsze społeczności pasterskie to były społeczności właśnie pasterzy reniferów tutaj w Sandomierskim. Nie? No jest to zwierzę gdzieś na Święty Mikołaj. No, renifery żyją jakby w tej takiej przestrzeni mitologicznej. I w tym momencie trochę też tak jest, ale oczywiście też zależy gdzie. Bo tam, gdzie jest tego kasa, gdzie są pieniądze z hodowli, są też takie miejsca. A jest ich cała masa. No, ludzie chcą zarabiać pieniądze i prowadzić gospodarstwa swoje. Więc tam są tysiące stada ogromnych unieńców na przykład. A tam, gdzie nie ma tego korzyści z tego, po prostu oni tym się nie zajmują i tyle. I tyle, i aż tyle.
Do czytania. Do czytania. Do czytania. Do czytania.